Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W Brukseli spotkali się unijni przywódcy. W agendzie szczytu Unii znalazły się kwestie dotyczące ochrony klimatu oraz wieloletniego budżetu wspólnoty.
Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się jeszcze przed szczytem m.in. z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz szefową Komisji Europejskiej.
Unijni przywódcy rozmawiają o dochodzeniu do neutralności klimatycznej. Miałoby to nastąpić do 2050 roku. W tym tygodniu Komisja przyjęła Europejski Zielony Ład.
Premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed rozpoczęciem szczytu powiedział, że tempo dochodzenia do neutralności klimatycznej musi być zróżnicowane.
Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę zupełnie odmienny punkt startu Polski i niektórych innych krajów, czy większości innych krajów, jeśli chodzi o redukcję emisji. Polska dokonała ogromnych wysiłków przez ostatnie lata, żeby redukować emisję CO2 i żeby też pracować nad programami takimi jak Czyste Powietrze. I będziemy oczywiście kontynuować te wysiłki. Jednak trzeba zaznaczyć, że koszt transformacji energetycznej w Polsce jest o wiele wyższy niż w wielu krajach, które miały dużo więcej szczęścia od nas w ostatnich kilkudziesięciu latach i oparły swoje systemy energetyczne o zupełnie inne źródła energii.
Solidarność wezwała polski rząd do zablokowania unijnych propozycji klimatycznych zmierzających do neutralności. W stanowisku podkreślono, że będzie to oznaczało katastrofę gospodarczą dla Polski, między innymi likwidację całych gałęzi przemysłu.
W agendzie rozmów znalazł się też wieloletni budżet po 2020 roku. Kraje Unii Europejskiej są podzielone co do kształtu ram finansowych na kolejną 7-letnią perspektywę.
Polska chce ambitnego budżetu, tymczasem planowane są cięcia. Dotyczy to m.in. polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej. Nie wiemy także, jakie składki będą płacić poszczególne kraje po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii.
Parlament Europejski zdecyduje teraz o tak zwanym pakiecie mobilności. Fińska prezydencja i parlament osiągnęły kompromis w sprawie propozycji przepisów dotyczących przewoźników drogowych. Chodzi o przepisy dotyczące delegowania kierowców.
Europoseł Kosma Złotowski powiedział, że porozumienie nie jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Jednak uwzględniono w nim postulaty m.in. dodatkowego czasu na wdrożenie nowych przepisów.
Bo to oczywiście te przepisy uderzają tak czy inaczej w polski sektor transportu, ale mniej niż dotąd. Kilka takich rzeczy udało się podczas tego trialogu wstępić. No, takie najbardziej widowiskowe to na przykład to, że ciężarówka dotąd musiała wracać do kraju rejestracji co 4 tygodnie, a teraz co 8. No więc to są takie przepisy, które z całą pewnością dobrze na sektor transportu w Europie nie wpłyną, na polski sektor na pewno dobrze nie wpłyną, ale nie tak źle, jak mogłyby.
Europoseł dodał, że porozumienie stoi w sprzeczności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Regulacje będą skutkowały zwiększeniem liczby pustych przebiegów, a więc zwiększeniem emisji CO2 z transportu.
Przepisy pakietu mobilności wzbudzają w Unii wiele kontrowersji. Część państw, w tym Polska, jest im przeciwna, wskazując na ich protekcjonistyczny charakter.
Sektor transportu drogowego jest szczególnie silny nad Wisłą, a polskie firmy doskonale radzą sobie na rynku unijnym.
Obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ umocniła wizerunek Polski jako państwa stabilnego i przewidywalnego, powiedział prezydent Polski.
Andrzej Duda przekazał symbolicznie w Warszawie wybieralne członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Estonii. Kersti Kailulaj złożyła w czwartek jednodniową roboczą wizytę w naszym kraju.
Prezydenci wzięli udział w Pałacu Prezydenckim w forum przywództwa Polska-Estonia, wspólnota celów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska nie traktowała swojego członkostwa w Radzie jako celu samego w sobie.
Chcieliśmy wnieść i jestem przekonany, że skutecznie wnieśliśmy do pracy Rady, ale również całego systemu Narodów Zjednoczonych konkretną wartość dodaną. Zwróciliśmy uwagę na wiele zagadnień, które do tej pory nie były bezpośrednim tematem prac Rady. Uwypukliliśmy inne, ważne perspektywy naszego regionu.
Prezydent Andrzej Duda wręczył Kersti Kailulaj flagę Narodów Zjednoczonych. Z końcem roku kończy się 2-letnia kadencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
1 stycznia 2020 roku miejsce Polski jako przedstawiciel Europy Wschodniej zajmie Estonia. Będzie to pierwsze niestałe członkostwo tego kraju w Radzie.
Polska zasiada w Radzie Bezpieczeństwa po raz 6.
Trzy 1262 nazwiska obejmuje lista Ładosia, spisy Żydów, którzy otrzymali tak zwane paszporty Ładosia. W czwartek w siedzibie Instytutu Pileckiego w Warszawie zaprezentowano dokument. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
W czasie II wojny światowej grupa polskich dyplomatów w Szwajcarii podjęła próbę ocalenia od zagłady od 8 do 10 tysięcy Żydów. Przedstawiciele poselstwa RP w Bernie dostarczali osobom zagrożonym sfałszowane paszporty latynoamerykańskie. Pracami grupy kierował Aleksander Ładoś, polski poseł w Szwajcarii. Dziś zaprezentowano efekty prac ostatnich 18 miesięcy. To lista ponad 3 tysięcy osób, które otrzymały paszporty. Lista to owoc współpracy Instytutu Pileckiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także Instytutu Pamięci Narodowej, mówi ambasador Polski w Szwajcarii Jakub Kumoch, odpowiedzialny za redakcję naukową listy Ładosia.
My odtworzyliśmy po prostu na podstawie listy znalezionych dokumentów nazwiska ludzi, którzy figurują, a czy to we wspomnieniach, czy na listach, czy po prostu wystawiono dla nich dokumenty, a następnie prześledziliśmy losy każdego z nich w otwartych źródłach, w bazach danych. Dzięki pomocy Żydowskiego Instytutu Historycznego IPN mieliśmy dostęp do baz danych Badarulsen czy do Archiwum Żych. Pomogło nam bardzo Muzeum Auschwitz-Birkenau, które porównało to ze swoimi listami. To jest wielka, żmudna praca wielu ludzi przez 2 lata, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Ludzi o bardzo różnych poglądach, za co jestem naprawdę dozgonnie wdzięczny.
Lista Ładosia wykazuje, że od 24 do 45% Żydów posiadających sfałszowane paszporty z Paragwaju, Hondurasu, Haiti oraz Peru przeżyło Holokaust. Kilkudziesięciu uratowanych żyje do dziś. W sumie według szacunków badaczy grupa Ładosia przyczyniła się do ocalenia od 2 do 3 tysięcy Żydów. Opublikowaną dziś listę Ładosia można znaleźć na stronie internetowej www.instytutpileckiego.pl. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak złoży do prokuratury zawiadomienie w sprawie inicjatywy Aborcja bez granic. Jego zdaniem jest ona niezgodna z polskim prawem aborcyjnym i przepisami kodeksu karnego.
Inicjatywa ta, jak podkreśla Mikołaj Pawlak, nakłania do zabijania dzieci nienarodzonych oraz daje wskazówki dotyczące organizowania i finansowania tzw. aborcji. W akcję zaangażowany jest m.in. aborcyjny Dream Team.
Mikołaj Pawlak wskazał na antenie Radia Maryja, że takie działania łamią nie tylko polskie prawo, ale też ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka.
To jest ewidentny, wprost kolejny atak w życie człowieka. W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jest wprost napisane: dzieckiem jest osoba od poczęcia i kropka, nie ma żadnych dodatków. Jeżeli w Polsce jest tak bardzo źle, bo nie można zgodnie z prawem, takie jakie by chcieli niektórzy, zabić człowieka, który się począł, to oni za to zapłacą, przewiozą, przytulą, pomogą w tym, żeby dziecko było zabite w innym kraju, jak się nie uda w Polsce. A jeżeli nie można wyjechać, to pomogą zrobić to w Polsce, po cichu, w domu. To są jakieś aberracje.
Przypomnijmy, polskie prawo dopuszcza tak zwaną aborcję w 3 przypadkach. W sytuacji nieuleczalnej ciężkiej choroby dziecka, kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki oraz kiedy powstała ona w wyniku czynu zabronionego.
Sejm przyjął w czwartek nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która zawiesza na pół roku funkcjonowanie tej ustawy. Zgodnie z dotychczasowym prawem podatek ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.
Wiceminister finansów Leszek Skiba tłumaczył posłom, że przesunięcie terminu jest racjonalne z powodu toczącego się sporu między Polską a Komisją Europejską.
W maju unijny Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację rządowi. Komisja odwołała się jednak od tej decyzji.
Brak prawomocności wyroku powoduje, że otoczenie prawne, w jakim funkcjonowałby polski podatek, nadal nie byłby pewne. W tej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest zawieszenie stosowania ustawy i poboru podatku na kolejne pół roku, podczas którego najprawdopodobniej zapadnie wyrok TSUE. co do zgodności podatku z przepisami o pomocy państwa. Bez wyroku sądu drugiej instancji pobieranie podatku na zasadach określonych w ustawie mogłoby narazić Skarb Państwa na straty ze względu na konieczność zwrotu pobranego podatku w przypadku niekorzystnego dla Polski rozwiązania.
Ministerstwo Finansów liczy, że unijny Trybunał do końca czerwca 2020 roku ponownie przyzna rację Polsce.
Zawieszona ustawa zakłada, że podatek będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 milionów złotych. Takich podmiotów jest około 200. Przewidziano dwie stawki podatku, 0,8 oraz 1,4%.
Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo w okresie, kiedy dyrektorem placówki był profesor Tomasz Grodzki, a dziś marszałek Senatu. To efekt zawiadomienia, jakie złożył pomorski radny PiSu Karol Guzikiewicz.
Postępowanie dotyczy zdarzenia z 2009 roku, ale prokuratura bada też kilka innych wątków korupcyjnych. Mowa m.in. o nagłośnionej przez media sprawie przyjęcia łapówki w kwocie 2000 zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej ordynatora szpitala. Inny wątek dotyczy działań, które mogą utrudnić wyjaśnienie sprawy.
Zawiadomienie do CBA po otrzymaniu maila dotyczącego sprawy złożył pomorski radny Karol Guzikiewicz. Prokuratura już przesłuchała część świadków. Samorządowiec zapowiedział, że będzie finansował pomoc prawną osobom, które składają zawiadomienia dotyczące korupcji w szpitalu.
Prokuratura po uwiarygodnieniu tego zawiadomienia wszczęła śledztwo. No, w związku z powyższym podjąłem dzisiaj również decyzję drugą, aby te osoby, które składają zawiadomienia również poprzez moją osobę, czy żeby czuły się bezpiecznie, że nie zostaną same, że będą miały pomoc prawną, jeżeli takowa będzie potrzebna. W związku z tym wszystkie środki, które otrzymałem jako radny od początku kadencji, przeznaczę na ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, na pomoc prawną. A to jest dlatego, że pan Grodzki próbuje zastraszać świadków, również próbuje, żeby cofnęli te zeznania, więc te osoby będą miały prawników, jeżeli zdecydują się zeznawać.
Przypomnijmy, wcześniej pełnomocnik marszałka Senatu poinformował, że zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez złożenie fałszywego zawiadomienia przez Karola Guzikiewicza.
Jednak dziś po wszczęciu śledztwa przez prokuraturę radny podkreśla, że informacje, które dostał na maila w sprawie korupcji, okazały się prawdziwe.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.